Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałbym tutaj przekazać takie informacje organizacyjne trochę. Mianowicie za tydzień nie będzie spotkania, ponieważ będzie uroczystość Wszystkich Świętych, czyli spotykamy się właśnie za 2 tygodnie. I druga informacja, jeżeli jesteśmy już, słuchajcie, na półmetku naszego kursu, naszej drogi, naszej formacji, naszego seminarium i z pewnością mogą się pojawiać jakieś pytania do tego, co zostało powiedziane, więc jeżeli takie pytania są, to zachęcam, aby można je napisać na kartce. Teraz będzie krążyć taki pliczek kartek razem z długopisami, jeżeli ktoś już coś w domu znalazł, jakieś pytanie się pojawiło, to można je napisać. Jeżeli ktoś by miał w późniejszym czasie, to można je przynieść na kartce na następne spotkanie albo napisać do mnie na maila też. Ten mail będzie podany tam na stronie internetowej mojej parafii www.bratalbertkokoszki.pl i tam jest taki dział też, jest taka podstronka właśnie z kurs odnowy życia w Duchu Świętym i tam zostawię maila, ale pewnie najłatwiej będzie po prostu napisać na kartce albo podejść też, zapytać, na ile będę mógł, potrafił, to postaram się na te pytania w jakiś sposób też odpowiedzieć. To tyle z tych wiadomości takich organizacyjnych, a teraz idziemy dalej. Moi drodzy, 4 tematy za nami. Pierwszy temat, pytaliśmy się, jaki jest nasz sens mojego życia, w jaki sposób osiągnąć szczęście. W drugiej konferencji próbowaliśmy odkrywać prawdziwy obraz Boga Ojca, który jest miłością, który chce nam udzielać swojej miłości, a więc chce dawać nam szczęście w naszym życiu. Następnie weszliśmy w tę drugą, niezbyt ciekawą prawdę o nas samych, a więc prawdę o naszej grzeszności. Patrzyliśmy, w jaki sposób grzech działa w naszym życiu, jakie są mechanizmy działania grzechu, po to, aby też następnie przejść do tego wspaniałego, z kolei dobrego wydarzenia, tego, że Jezus Chrystus chce nas uwalniać z naszego grzechu, a także ze skutków grzechu innych ludzi. Chce przywracać nam nasz prawdziwy obraz dziecka Bożego. Chce sprawić, abyśmy mogli doświadczyć Jego miłości, abyśmy mogli dostrzegać Jego prawdziwe oblicze w naszym życiu czy też w świecie. Zrobiliśmy zatem niezły kawał drogi już, a teraz chcemy przejść do tematu, w jaki sposób rozeznawać w naszym życiu, w jaki sposób kierować się, podejmować decyzje, w którym kierunku iść. Chcemy zobaczyć, jakie poruszenia rodzą się w sercu człowieka, który chce iść na drodze nawrócenia, który chce iść, kroczyć z Panem Bogiem. I podstawą do tej dzisiejszej konferencji będzie, tak jak Ludmiła powiedziała, będą tutaj, będzie pewne doświadczenie, czy też pewne dziedzictwo świętego Ignacego z Loyoli. On jest tym świętym, który pozostawił nam jak najwięcej, jeśli chodzi o rozeznawanie duchów, tak się to mówi, duchów dobrych i duchów złych. Więc będziemy się odnosić do tego dziedzictwa świętego Ignacego, a z drugiej strony do tych naszych wewnętrznych poruszeń, które mogą się pojawiać w naszym sercu, naszych stanów emocjonalnych, naszego serca, które się nam pojawiają. Czy to w czasie naszego życia, czy to już w czasie przeżywania tego seminarium. Na przykład wtedy, kiedy trwamy na modlitwie. Mam nadzieję, że modlitwa jakoś idzie. Może ja się zapytam, zrobię taki teścik na początek, krótkie rozeznanie, nie wstydzimy się, stajemy w prawdzie, więc komu w tym tygodniu udało się przemedytować chociaż 3 konferencje? Co najmniej 3. Ja też. mi się udało. Też. Dobrze, a teraz komu się trudno modliło w tym tygodniu? A komu się łatwo modliło? No a pozostałym jak? Dziwne trochę. Zgłosiło się tam 30 osób, więc... Czyli nawet nie potrafimy nazwać tego stanu, w jakim stawaliśmy na modlitwę. A to jest bardzo istotne w procesie rozeznawania tego, żeby dostrzec, chcemy się nauczyć, jakie mechanizmy działają w człowieku. A są trzy mechanizmy, to znaczy są trzy możliwości stanu naszej duszy, naszego serca. Z jednej strony mamy nasze wewnętrzne, naturalne poruszenia, czyli smutek, radość, nasz temperament oddziałuje na nas, kształtuje nas. Z drugiej strony na życie człowieka wpływa działalność Pana Boga, Jego natchnienia, które oczywiście się przeplatają z naszymi myślami, ale chcemy właśnie próbować dostrzec to, gdzie działa Bóg. I z trzeciej strony mamy nacisk złego ducha, szatana. Wiemy o tym, nie zapominamy, że zły również działa, jest osobą, jest bytem osobowym, aniołem upadłym, który chce oczywiście nas zniszczyć. I chcemy wpatrywać się w nasze wewnętrzne życie, w naszego ducha, aby umieć rozpoznawać te stany. Po co? To jest potrzebne, żeby iść rzeczywiście tą drogą nawrócenia i też iść drogą z Panem Bogiem. To, co Ludmiła powiedziała, w świadectwie podzieliła się z nami tym, jak pięknie Pan Bóg ją prowadził. Ale też powiedziała, że w stanie, kiedy na przykład była w stanie grzechu, to już coś nie działało. I my chcemy być świadomymi. Chcemy uczyć się tego. Oczywiście nie nauczymy się podczas tej konferencji tego, bo to są miesiące praktyki, są lata, ale chcemy się uczyć. Ktoś będzie chciał więcej, to sobie pojedzie na pewno na właśnie rekolekcje ignacjańskie. To są takie 4 tygodnie rekolekcji ignacjańskich. Po tygodniu się jeździ i one nam dają taki pełny już wgląd i pełne narzędzie do tego, aby rozeznawać, aby stawać się człowiekiem, prawdziwie nawróconym człowiekiem, który żyje z Panem Bogiem, który chodzi w Duchu Świętym, który porusza się w Duchu. Tak. Na początku chciałbym powiedzieć, jak wygląda życie człowieka, który trwa w grzechu. To jest też potrzebne. Nie mówię, że my jesteśmy w takim stanie, ale może byliśmy, może będziemy. W drugiej części powiem o tym, o stanie człowieka, o sytuacji człowieka, który jest na drodze nawrócenia, w którym się coś już zmieniło. Więc w sytuacja człowieka, który idzie z grzechu w grzech, jest dosyć taka prosta. Ten mechanizm jest prosty, chociaż może niewidoczny. To znaczy, że człowiek nie dostrzega swojego grzechu. Nie widzi tego, że idzie złą drogą. Stara się wyprzeć ze swojego umysłu, ze swojej świadomości stan grzeszności. Jest mu dobrze ze sobą, ale stacza się równią pochyłą ciągle w dół. On może tego nie dostrzegać, nie jest w stanie łaski uświęcającej, więc no, wydaje mu się, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku. Gdyby grzech był czymś dobrym, to oczywiście człowiek by się chwalił nim, ale ponieważ grzech jest czymś złym, to właśnie taka osoba ukrywa, wypycha ten grzech i pogrąża się coraz bardziej, ale jest mu dobrze. Oczywiście w tym stanie pojawiają się wyrzuty sumienia, to znaczy, że Pan Bóg upomina się o taką osobę poprzez sumienie. Sumienie, które jest sanktuarium spotkania Boga z człowiekiem. W sumieniu Bóg mówi, dobry duch w sumieniu do nas przemawia w takim stanie. I jak przemawia? Dobry duch będzie niepokoił takiego człowieka. Jesteś w stanie ciężkiego grzechu? Dobry duch mówi, pojawiałem się, może jednak robię źle, tutaj może nie powinienem okłamywać mojej osoby, może nie powinienem się spotykać z tą osobą, może nie powinienem oglądać tego i tego. Pojawiają się delikatne poruszenia, taki niepokój sumienia. On nie jest jakiś bardzo mocny, bo Pan Bóg nie chce nas zabić naszą prawdą o nas samych, ale taka osoba ma tę możliwość, żeby się nawrócić. Natomiast jak działa zły duch? Zły duch ma bardzo prostą robotę w takiej osobie. Mianowicie za dużo nie musi robić, prawie nic nie musi robić, bo ta osoba postępuje z grzechu w grzech. Sama się stacza po równi pochyłej, a więc zły duch jest takim dobrym wujkiem, który tylko przyklepie. Dobrze, dobrze, idziesz dobrze. Dobrą drogą. Tak dalej, trzymaj. Nic się nie dzieje, zobacz. Jesteś szczęśliwy. Idzie ci dobrze. Co z tego, że kłamiesz? On nawet nie będzie pokazywał tych grzechów, no bo i takich nie widzimy. One są ukryte. I to jest sytuacja tego człowieka, który postępuje z grzechu w grzech. Jest w stanie ciężkiego grzechu. Jednak kiedyś, w pewnym momencie życia człowieka przychodzi moment opanowania. To znaczy, to jest moment łaski. Moment, kiedy Bóg chce zainterweniować i kiedy my dostrzegamy ten moment, kiedy chcemy się nawrócić, chcemy zmienić coś. Człowiek nagle zaczyna odkrywać, że nie jest sam w stanie skutecznie poradzić sobie ze złem, a też zaczyna odkrywać to zło. Widzisz, co ja robię. Na jakiej drodze ja jestem? Na drodze, która prowadzi mnie donikąd, z którą nie jestem w stanie sobie poradzić. I to jest moment, kiedy ta osoba zaczyna się zwracać do Boga. Może mieliśmy taki moment w naszym życiu, może to seminarium jest też takim czasem, kiedy zaczynamy z powrotem i chcemy dojść do Boga. Tu takim przykładem osoby może być syn marnotrawny, który w pewnym momencie dostrzegł swoją sytuację i co zrobił? Postanowił wrócić do ojca. Ten syn przeżył też w tym czasie taki moment pustyni, a więc pustyni, w którym doświadczył bolesną prawdę o swojej grzeszności, słabości, niegodności. I na tej pustyni doświadczył też łaski, to znaczy tego pociągnięcia do tego, aby wrócić do Boga. I my możemy mieć taki czas pustyni. Tym czasem pustyni może być właśnie to seminarium, kiedy z jednej strony dostrzegamy naszą słabość, niegodność, naszą beznadziejność obiektywną względem oblicza boskości Boga, a z drugiej strony doświadczamy na tej pustyni pewnej łaski. Słyszymy głos Boży, który nas pociąga, który mówi, chcę Cię przyjąć, chcę, abyś wrócił. Chcę zmienić Twoje życie. I droga nawrócenia prowadzi do przyjęcia daru przebaczenia, pojednania z Bogiem, to o czym mówiliśmy, ale też z drugim człowiekiem. Droga nawrócenia to wyjście z sytuacji życia człowieka, który żyje według ciała, do człowieka, który żyje według ducha. Święty Paweł nam mówi, jak wygląda takie życie. W liście do Galatów czytamy, jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. I dobry Duch, Duch Święty stara się nas umocnić, dodaje nam odwagi, zachęca nas, inspiruje i poucza. Zauważmy, sytuacja, to jest bardzo ważne, aby też to dostrzec, że sytuacja osoby, która wchodzi na drogę nawrócenia, który podejmuje ten trud przyjęcia łaski, który chce się zmienić, sposób działania ducha dobrego i złego jest odwrotny niż do tej osoby, która idzie z grzechu w grzech. To znaczy, że zły duch u takiej osoby, która jest w stanie łaski, która się nawraca, co będzie robił? On nie będzie dobrym wujkiem. On nagle zacznie atakować człowieka. Nagle w naszym życiu zacznie się burza. Zły duch będzie nas męczył z jednej strony, z drugiej. Będzie utrudniał nam życie, będzie nas kusił. Będą to widoczne pokusy, ataki na to, abyśmy upadli i abyśmy odeszli ze stanu łaski uświęcającej i wpadli w grzech. Czyli zły duch będzie tak, będzie bardzo agresywny. Będziemy dostrzegali to jak łomota do naszych ścian, naszego życia duchowego, aby człowiek zwątpił w łaskę nawrócenia, aby zwątpił w to, że to, co czyni, że chce się nawracać, jest dobre. Diabeł będzie krążył jak lew ryczący, aby pożreć tego, który da temu sposobność. Będzie chciał osłabić naszą wiarę. I w tym natomiast duch dobry będzie nas, z kolei już nie będzie nas niepokoił. Będzie nas umacniał, będzie napełniał nasze życie pokojem, będzie dodawał nam otuchy. Będzie mówił, zobacz, idziesz dobrą drogą. Będzie nas rozweselał, będzie dawał nam szczęście. Za każdym razem, kiedy w takim stanie pokonamy pokusę złą, czyli jakiś zły pomysł, coś niedobrego, będzie się pojawiał pomysł, będzie się pojawiał pokój serca. To będzie potwierdzenie tego. Czyli te duch dobry i zły działają przeciwnie w tych stanach. I teraz, kiedy jesteśmy w tym stanie właśnie nawrócenia, jesteśmy na drodze wiary, kiedy chcemy przyjąć dar łaski Bożej, kiedy chcemy przyjąć dar uzdrowienia, to na tym etapie życia możemy się znaleźć w dwóch stanach. Te stany to się nazywają stany duchowego pocieszenia i duchowego strapienia. Jeszcze raz, żebyśmy uchwycili, to jest dla osoby, która idzie, która jest z Panem Bogiem, która jest w stanie łaski uświęcającej. To nie ma zastosowania do tego pierwszego typu osoby, która jest w grzechu. Nie. Osoba, która jest w stanie łaski, będzie doświadczała w swoim życiu dwóch stanów. Duchowego pocieszenia lub duchowego strapienia. Czym jest duchowe pocieszenie? Jest to stan, kiedy czujemy się silni łaską Bożą. Kiedy Bóg jest dotykalny. Kiedy jest namacalny. Kiedy czujemy, że jest z nami, że nic nam nie grozi. Kiedy łatwo przychodzi nam się modlić. Kiedy łatwo nam przychodzi rezygnować z grzechu, właściwie nie ma żadnego problemu, kiedy łatwo przychodzi nam czynić dobre rzeczy, kiedy jesteśmy radośni, chwalimy innych, czynimy dobro. To jest stan pocieszenia. Po prostu Pan Bóg nam się tak w ten sposób udziela. Pragnie pokazać, jak piękne też jest życie w tym stanie, jak piękne jest kroczenie za Jezusem, za Bogiem. Często w takim stanie nie ma problemu dla człowieka. Nawet cierpienie dla takiej osoby nie stanowi, fizyczne nie jest jakimś problemem. Nie odbiera pokoju ducha. Ale oczywiście taki stan jest dosyć niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że właśnie czujemy się bardzo silni. A Słowo Boże mówi, czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście nie ulegli pokusie, abyś nie wpadł w pychę, abyś nie zaczął polegać tylko na sobie. Człowiek może właśnie, bo to jest taki stan, tak jak święty Piotr mówił, Panie, na pewno Cię nie zdradzę, choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nie zwątpię. Piotr był wtedy w stanie duchowego pocieszenia i co się stało? Jednak uległ potem, zdradził Jezusa. Człowiek może być w tym czasie nieroztropny, może zapominać o tym, że jest słaby, że jest kruchy, że jest niczym w obliczu Bożego majestatu i że tak naprawdę jest grzesznikiem, że sam nie jest w stanie nic zrobić. To jest pierwszy stan, duchowe pocieszenie. Potem przychodzi czas duchowego strapienia. Zazwyczaj te stany, one się pojawiają w takiej sinusoidzie, to znaczy, że one będą się przeplatać. Mamy rozpoznać, czyli nazwać, w jakim stanie jesteśmy, czy w stanie pocieszenia, czy strapienia. Stan strapienia jest stanem przeciwnym. To znaczy, że w tym czasie żyjemy, zdaje się nam, mamy takie odczucie, jakby Boga przy nas nie było. Jakbyśmy byli sami w naszym życiu. Bóg się schował. Oczywiście, on w cudzysłowie właśnie się chowa, ale to jest tylko subiektywny stan. Jezus, Bóg jest z nami, ale brakuje nam łaski Bożej. Upadamy łatwo. Nie chce nam się modlić, wręcz po prostu nie możemy stanąć do modlitwy. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dobra. Przychodzi nam to z wielką trudnością. I o ile w stanie duchowego pocieszenia doradza nam duch dobry, duch zły nie ma dostępu do nas, to w stanie duchowego strapienia będzie działał zły duch. Będzie próbował nas kusić zły. Towarzyszy nam poczucie pustki, osamotnienia, beznadziei, braku poczucia sensu życia, zwątpienie w istnienie Pana Boga. To jest stan duchowego strapienia. I jak zachować się w strapieniu? To jest bardzo istotne. Tutaj też dochodzimy do konkretnej wskazówki, jak postępować, bo my chcemy się nauczyć, jak iść, jak żyć w duchu. I Ludmiła o tym mówiła, bo jej historia i opowiadanie, jej świadectwo to była historia postępowania, podejmowania decyzji konkretnych, które ją przywiodły do tego momentu tu i teraz. I w stanie duchowego strapienia mamy dwie zasady. Przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość. To znaczy, kiedy pamiętam, jak postępowałem w stanie pocieszenia, że się modliłem, robiłem rachunek sumienia, to teraz w stanie duchowego strapienia mam też to robić. A może nawet minimalnie więcej. Może minutę dłużej mogę się pomodlić. Może na siłę zrobię dobry uczynek komuś. Ale cierpliwość, jest potrzebna cierpliwość. A z drugiej strony nie podejmować ważnych decyzji. Bo w tym stanie moje postrzeganie rzeczywistości jest zaburzone. Czyli nie zmieniam decyzji. Nie zmieniam. Podejmować to muszę, bo czasami nie ma wyboru. Muszę podejmować decyzje, ale nie zmieniam tych, które już postanowiłem. To znaczy, kiedy na przykład postanowiłem, że będę w tej pracy, że chcę teraz pracować w tej pracy i nagle mówię, a dobra, nie wiem, czy jeszcze mam tu pracować. Ta myśl mi się pojawia właśnie wtedy, kiedy czuję ten brak Pana Boga. Mówi, a może jednak zmienię tą pracę. I teraz będę kombinował. To nie. Pomyśl, poczekaj, aż będziesz miał znowu czas pocieszenia, wtedy podejmuj decyzję. Nie w stanie strapienia, bo można się pomylić. Trwaj w tym, co zrobiłeś, do czego się zobowiązałeś. No tak, żeby to zobrazować, to taki najbardziej sztandarowy przykład. Wszystkim klerykom też mówią, w seminarium. Więc tak, jesteś w duchowym strapieniu, to nie przychodź do ojca duchownego i nie mów, że chcesz wystąpić i się ożenić, nie? Poznałeś dziewczynę, fajnie i ten. Nie wtedy. Najpierw skończ tutaj semestr, skończ się uczyć. Poczekaj, jak będziesz czuł, że mija ten stan, to wtedy zobacz, czy będziesz chciał rzeczywiście wystąpić z tego seminarium. Czy ta dziewczyna jeszcze tak cały czas będzie ci się podobać, nie? A może jednak nie jest taka ładna i jednak to nie jest to, prawda? Duchowe strapienie zaburza nasze postrzeganie rzeczywistości. Nie zmieniamy decyzji. Trwamy przy tych zobowiązaniach, do których się, które sobie postawiliśmy. Bo zły duch będzie nas kusił, no zrezygnuj z tego, po prostu będzie nam mącił w tym czasie. Teraz, jakie mogą być przyczyny strapienia? Są trzy przyczyny stanu strapienia, które możemy dostrzec w naszym życiu. Pierwsza przyczyna to efekt wierności Panu Bogu. Jest to nasza przyczyna, z naszej strony się pojawia. To znaczy, że pomimo tego, że jestem w stanie łaski, w stanie radości, to brakuje mi pewnej wierności. Staję się niewierny w drobnych rzeczach, w jakichś drobnostkach. Może chwilę mniej modlitwy, że tutaj jakieś drobne zaniedbuję. Pojawiają mi się wtedy, w takim czasie pocieszenia, dostaję dużo dobrych natchnień do czegoś dobrego, żeby czynić jakieś dobro. Ja to zaniedbuję. Nie zrobię tego. Ja często tak mam właśnie, niestety, że nie chce mi się czegoś zrobić, kiedy jest natchnienie. Na przykład, że porozmawiać z daną osobą mam, powinienem, czuję, że powinienem podejść do tej osoby, ale mi się nie chce. Dlatego, że mówię, no Panie, no ale po co? Przecież ja jej nawet nie znam. Nie podejdę. Niech ten. Zaniedbuję dobre natchnienia, ale to pomniejsza stan właśnie mojej, no oddala mnie w tym momencie od Pana. Duch Święty delikatnie coś mi proponuje, a nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, aż w końcu te zaniedbania wprowadzają mnie w ten drugi stan, strapienia duchowego. Po co? Po to, aby Pan Bóg w ten sposób mi pokazuje, że jestem słaby, że jestem grzeszny, że zobacz, ja Ci dałem taki czas dobry, a teraz Ty to zaniedbałeś i bez mnie, proszę bardzo, radź sobie sam. Proszę bardzo, teraz będziesz, spróbuj się modlić, zobacz, jak będzie wyglądało Twoje życie, czy odnajdujesz radość, szczęście, pojawia się strapienie. I właśnie strapienie ma zawsze charakter wychowawczy. Znaczy nie jest czymś złym, to jest czas, który jest w zasadzie dobry. Oczywiście ta pierwsza przyczyna nasza ludzka, no to nie jest dobra, bo to jest z naszej strony, ona się pojawia, ten czas strapienia. Ale zawsze on i tak ma charakter wychowawczy. Możemy dostrzec w tym czasie, że jesteśmy słabi, że to moje zaniedbania sprawiły to, że teraz pojawiło się w moim życiu zło. Ale przyczyną strapienia może być również sam Pan Bóg, kiedy staram się gorliwie wypełniać moje obowiązki, kiedy nie wynoszę się w tym czasie łaski, kiedy wiem o tym, że jestem słaby i robię wszystko, aby iść za Jezusem, nagle może się pojawić ten czas strapienia, który jest inspirowany przez Pana Boga. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg chce nam dać czas, kiedy będziemy mogli wzrastać w naszej wierze. Kiedy będę mógł zobaczyć, że bez Niego znaczy bardzo mało, że nie jest mi trudno kroczyć za Nim, że sam jestem prochem, pyłem. W tym czasie Pan Bóg chce, aby moja wiara wzrastała. On widzi, że ja jestem w stanie sobie z tym poradzić, jestem wierny i dlatego oddala się, w cudzysłowie, oddala się, pojawia się pustka, pojawia się trud i wtedy nasza wiara wzmacnia się, wzrasta. Pojawia się prawdziwa, czysta miłość do Jezusa, której ciężko jest sobie wypracować w tym czasie pocieszenia, kiedy tak naprawdę wszystko jest nam podane. I trzecia możliwość, trzecia przyczyna strapienia może być taka, znowu ona pochodzi od nas samych. Prowokujemy ją naszym własnym życiem. Kiedy? Kiedy przyzwyczajamy się do tego, co posiadamy, kiedy na przykład przyzwyczajamy się do tego, do naszych talentów, naszego dobra, które czynimy, jak ładnie śpiewam, ale świetnie na przykład posługuję we wspólnocie, świetnie mówię kazania. I nagle pojawia się coś takiego, że zaczynam sobie przypisywać pewne zdolności, pewne umiejętności, które nie pochodzą ode mnie, które nie są moje. Święty Ignacy opisuje ten stan jako gnieżdżenie się w cudzym gnieździe. Znaczy to ja sobie myślę, że to jestem ja, a przecież to nie jestem ja. To nie ja jestem taki fajny. To są dary, które są dane mi od Pana Boga. To jest Duch Święty, który mnie umacnia. I Święty Paweł mówi w liście do Koryntian, cóż masz, czegoś byś nie otrzymał. Powoli zmieniamy właściciela, chwałę należną Bogu przypisujemy sobie. A więc cudze gniazdo. Jeździmy się w cudzym gnieździe. A zatem jeszcze raz powiedzmy to sobie, zapamiętajmy, że strapienie jest zawsze szansą dla człowieka. może być czasem łaski, czasem naszego duchowego wzrostu, kiedy Pan Bóg chce oczyścić nasze serce z naszej pychy, z naszej dumy. Jest to czas leczący, uzdrawiający. Jest to najowocniejszy czas dla życia chrześcijanina. To jest czas najlepszy. Oczywiście my nie chcemy go, ale największe owoce zawsze są w czasie strapienia. I my mamy stawiać sobie pytania w naszym życiu. Mamy po pierwsze badać stan, w którym jesteśmy. Bo zakładam, że wszyscy idziemy drogą nawrócenia. Jesteśmy na seminarium, uczestniczymy w tym kursie, a więc nie jesteśmy w tej pierwszej grupie ludzi, bo nawet kiedy upadamy, to się nie godzimy na to. Chcemy wrócić do Boga, chcemy się nieustannie nawracać, więc jesteśmy w tym drugim położeniu, a więc mamy w tym drugim położeniu badać nasz stan. Czy jesteśmy w stanie strapienia, czy pocieszenia. I dzięki temu będziemy mogli też widzieć, jak działa duch, jak mamy postępować, co mamy czynić. Kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy coś, no i tak upadamy, to nie róbmy sobie wyrzutów sumienia. My nie płaczmy nad tym, że jaki jestem beznadziejny, nic już nie wychodzi. Staram się, a tu nic. Nie, kiedy autentycznie i szczerze szukamy Pana Boga, kiedy staramy się do Niego dojść, to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy upadamy, czy nie. Liczy się to, że idziemy, że jesteśmy na pewnej drodze. Na drodze właśnie, drodze, która nas doprowadzi do życia w Duchu Świętym. Zły będzie nas zawsze atakował, będzie szukał naszych słabych stron, będzie odwoływał się do naszej pamięci, to co mówiliśmy tydzień temu. Będą pojawiały się pokusy związane z pamięcią, z grzechami, które robiliśmy, ze złem, które nas dotyka. To wszystko będzie wykorzystywał zły, ale kiedy idziemy z Bogiem, kiedy staramy się iść z Nim, to będziemy szli do przodu, to On będzie nas przemieniał, będziemy stawiali się innymi ludźmi. To rozeznawanie będzie nam szło coraz łatwiej. Te stany ducha będą coraz wyraźniejsze. Będziemy się uczyli odczytywania tych natchnień ducha dobrego i pokus ducha złego. Tak więc odwagi na tej drodze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem gdzieś tam, no, to będzie trudno zapamiętać, ale może jakiś konspekt czy coś tam może uda się napisać, żeby tak popróbować sobie tutaj rozeznawać. Myślę, że te teksty Pisma Świętego, które mamy przygotowane, również będą w tym pomocne. Więc tutaj zachęcam do wytrwałości w tej medytacji, w modlitwie. No i amen. Chwała Panu.